Gdybyśmy mieli zaprojektować takie, wiecie, idealne CV dla kogoś, kto ma zostać głównym menedżerem kryzysowym i uratować starożytne imperium przed upadkiem, to prawdopodobnie nie wpisalibyśmy tam takich pozycji jak zdradzony przez własne rodzeństwo, prawda? Albo sprzedany w niewolę.
Albo wieloletnia odsiadka za przestępstwo, którego nie popełnił.
Zdecydowanie nie.
No właśnie, wydaje się, że to przepis na absolutną życiową katastrofę, a nie ścieżka na sam szczyt.
Zdecydowanie, bo nasze takie współczesne myślenie o karierze zakłada raczej przewidywalność.
Mm-hmm.
Krok po kroku, awans za awansem, wiesz, budowanie pozycji. Tymczasem historia, w którą dzisiaj wchodzimy, ona całkowicie burzy ten schemat.
Całkowicie.
Pokazuje, że czasami to właśnie w tych najciemniejszych, najbardziej beznadziejnych momentach wykuwa się coś, co ma znaczenie wręcz globalne. I to jest nasz cel na dzisiaj. Podczas naszej dzisiejszej analizy zanurzamy się w notatki i transkrypcje z wykładu doktora Kennetha Matthewsa.
Dokładnie, to jest sesja 22 jego analizy Księgi Rodzaju.
Tak, obejmująca rozdziały od 39 do 41, czyli ten niezwykle burzliwy okres, który Józef spędza w Egipcie. Naszą misją podczas tego głębokiego zanurzenia w tekst jest po prostu zrozumienie, jak właściwie doszło do tej transformacji. Od niewolnika, wiesz, kogoś na samym dnie drabiny społecznej, do drugiej najważniejszej osoby w państwie.
Mhm. I co ważne, nie będziemy tego traktować jak zwykłej, wiesz, starożytnej kroniki do odhaczenia. Chciałam, żebyśmy przyjrzeli się mechanizmom radzenia sobie z całkowitą porażką.
O tak.
Z naturą pokusy. No i z pewnymi fascynującymi detalami literackimi, które dr Matthews tam wyciąga. Zanim jednak wejdziemy tak całkowicie do Egiptu i spojrzymy na to, co się tam dzieje z Józefem, musimy cofnąć się o krok. Narrator tego tekstu robi coś bardzo celowego, mianowicie ustawia Józefa na bardzo konkretnym tle.
Chodzi ci o ten kontekst z końcówki 37 i całego 38 rozdziału.
Dokładnie tak. Z jednej strony mamy braci, którzy najpierw wrzucają Józefa do wyschniętej cysterny, a potem po prostu jak gdyby nic de nic sprzedają go wędrownym kupcom, którzy z kolei zabierają go do Egiptu, i z drugiej strony nagle...
Akcja się urywa.
Tak, akcja się urywa i tekst skupia się wyłącznie na jednym z braci, na Judzie.
Właśnie, ten przeskok zawsze wydawał mi się taki... trochę dziwny w czytaniu. No bo Józef jedzie w kajdanach do Egiptu, mamy dramat, a tu nagle czytamy o problemach rodzinnych Judy. Zostawia braci, żeni się z Kananejką, ma synów.
Którzy okazują się dość problematyczni.
Delikatnie mówiąc, najstarszy z nich umiera, zostawiając wdowę o imieniu Tamar. I zgodnie z ówczesnym prawem lewiratu, obowiązkiem rodziny było zapewnienie jej potomstwa poprzez drugiego brata.
Tak, to była absolutna świętość w tamtej kulturze.
A ten drugi brat też umiera. Juda obiecuje jej najmłodszego syna, ale no, bądźmy szczerzy, po prostu ją zwodzi. Odsyła ją do domu, łamie słowo.
Juda idzie tutaj na ewidentny kompromis dla własnej wygody. Oszukuje ją, co jest złamaniem fundamentalnych zasad ówczesnego społeczeństwa. I wtedy Tamar, zdesperowana, bierze sprawy w swoje ręce. Przebiera się za prostytutkę.
Co jest dość radykalnym krokiem.
Bardzo radykalnym. A Juda, nie wiedząc z kim w ogóle ma do czynienia, korzysta z jej usług. I to jest ten moment, gdzie zostawia jej w zastaw swoje osobiste przedmioty. Między innymi swoją pieczęć, wiesz, taki starożytny dowód tożsamości.
Taki dowód osobisty, tak? A potem, kiedy wychodzi na jaw, że Tamar jest w ciąży, Juda nagle staje się wielkim obrońcą moralności i chce ją spalić za nierząd. Do momentu, aż no właśnie ona wyciąga jego własne rzeczy.
To jest mistrzowskie zagranie z jej strony. Wyciąga te rzeczy, a Juda musi publicznie przyznać, ona jest bardziej sprawiedliwa ode mnie.
Czyli człowiek, który z definicji miał dbać o honor rodziny, ponosi kompletną moralną klęskę. Ale po co nam ta historia dokładnie w tym miejscu? Znaczy, co ona nam mówi w ogóle o Józefie?
Tworzy potężny kontrast. Juda to ten starszy brat, prawda? Ten, który zawodzi na całej linii w kwestii moralności, wierności danemu słowu i panowania nad swoimi popędami. Kiedy zestawimy to z tym, co za chwilę spotka Józefa w domu Potyfara, widzimy bardzo jasny przekaz.
Taki czarno-biały obraz, tak?
Głębsza warstwa historyczna, na którą zwraca uwagę dr Matthews. Z tych dwóch braci wywodzą się najważniejsze linie w historii Izraela. Potomkowie Józefa, czyli plemiona Manasesa i Efraima, staną się potężną siłą na północy. Z kolei z Judy wywodzi się królewska dynastia na południu.
Czyli tekst nie próbuje w ogóle wybielać przodków. Otwarcie pokazuje ten upadek Judy właśnie po to, by wyeksponować niezłomność Józefa w tak trudnym środowisku.
Dokładnie tak.
I to środowisko jest naprawdę ekstremalnie trudne. Józef zostaje sprzedany Potyfarowi, który jest dowódcą straży samego Faraona. Czytając te źródła, uderza mnie taki powtarzający się motyw ciągłego schodzenia w dół, jakby zjeżdżania na kolejce górskiej, ale tylko w dół, w całkowitych ciemnościach.
Świetne porównanie, zarówno fizycznie, jak i społecznie.
No bo spójrzmy, Józef ląduje w cysternie, dosłownie pod ziemią, potem wędruje geograficznie na południe, w dół mapy, do Egiptu jako niewolnik, a na końcu, jak wiemy, trafi do podziemnego lochu. Cały czas w dół, a mimo to w tekście jak refren powraca to jedno zdanie: Pan był z Józefem.
I to do tego stopnia, że wiesz, ten dom Potyfara zaczyna niesamowicie prosperować. Ten motyw błogosławieństwa jest tutaj po prostu kluczowy. Niezależnie od tego, jak nisko upada Józef, on przynosi powodzenie swojemu otoczeniu.
Nawet jako niewolnik.
Właśnie. I to nie jest kwestia tylko jego osobistych umiejętności, choć z pewnością był genialnym zarządcą. Wcześniej w Księdze Rodzaju widzimy coś podobnego. Inni ludzie, władcy, zauważają, że Bóg jest z Abrahamem czy z Izaakiem i chcą mieć z nimi dobre relacje, żeby na tym skorzystać.
Mm-hmm.
A tutaj, nawet gdy Józef jest de facto sprowadzony do roli rzeczy, do własności innego człowieka, to wnosi w to miejsce błogosławieństwo.
Ale wiesz co, zastanawia mnie tu jedna rzecz. Bo zazwyczaj uważa się, prawda, w naszym takim popkulturowym myśleniu, że sukces to w 100% wynik ciężkiej pracy. Talentu, bycia kowalem własnego losu, wiesz o to chodzi.
Taki self-made man.
Właśnie. A Józef niewątpliwie był bardzo kompetentny, bardzo szybko awansuje w tych strukturach domu Potyfara, ale to zdanie, że Pan był z nim, narzuca zupełnie, ale to zupełnie inną narrację. Z czego to właściwie wynikało? Czy te kompetencje były tu tylko dodatkiem?
Ja bym powiedziała, że kompetencje były narzędziem, ale tekst chce nam pokazać, że ostateczne źródło tej jego pozycji leżało gdzie indziej. Zauważ, Józef był w sytuacji całkowicie pozbawionej jakiejkolwiek kontroli. Jako niewolnik on nie miał prawa do posiadania czegokolwiek, a co dopiero do decydowania o swoim losie.
Zero praw obywatelskich.
Zero. Więc całe to powodzenie wokół niego nie mogło być interpretowane nawet przez niego samego jako jego własny, wyłączny triumf. To go uczyło absolutnej zależności. I ta zależność wkrótce została wystawiona na najcięższą możliwą próbę.
Tak, wchodzimy tu w historię z żoną Potyfara. To jest moment, kiedy dom kwitnie, Józef zyskuje coraz więcej władzy jako ten zarządca. I nagle pojawia się ogromne zagrożenie. Tekst bardzo specyficznie zaznacza, że Józef był człowiekiem przystojnym i dobrze zbudowanym.
Co nie jest bez znaczenia?
No nie jest, bo żona jego pana zaczyna go uwodzić. I to, co mocno podkreśla dr Matthews w swoim wykładzie, to fakt, że to wcale nie była jakaś jednorazowa propozycja. Gdzieś na jakimś bankiecie, przy winie. Nie, to była przewlekła presja wywierana, jak to ujęto, dzień po dniu.
My tu musimy zrozumieć dynamikę władzy w tej sytuacji. On jest niewolnikiem, przypominam. A ona jest żoną człowieka, który de facto decyduje o życiu i śmierci w tym domu.
Więc odmowa kobiecie o takim statusie to nie jest tylko kwestia jej urażonej dumy.
To jest ryzyko fizycznej egzekucji. A jednak Józef odmawia. I tłumaczy to podwójnie. Z jednej strony wskazuje na to ludzkie zaufanie, jakim obdarzył go Potyfar, że oddał mu wszystko pod opiekę, ale z drugiej strony stawia sprawę kategorycznie na płaszczyźnie duchowej. On pyta retorycznie, jak mógłby popełnić taką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko samemu Bogu.
A kiedy pewnego dnia ona ostatecznie łapie go za płaszcz, żądając już wprost uległości, to on w ogóle z nią nie dyskutuje.
Ani sekundy.
Po prostu zostawia ten płaszcz w jej rękach i wybiega z domu. To jest niesamowite zderzenie z tym, jak zachował się wcześniej Juda, o którym mówiliśmy. Juda poszedł za głosem instynktu przy pierwszej nadarzającej się okazji, a Józef po prostu ucieka.
I to jest bardzo, ale to bardzo głęboka zasada teologiczna. Józef nie próbuje negocjować z tą pokusą, nie stara się jej jakoś racjonalizować, ani sprawdzać, wiesz, jak blisko granicy może podejść, żeby się nie sparzyć. Ucieczka jest tutaj jedynym logicznym i racjonalnym rozwiązaniem. To jest zresztą echo tego, co później znajdziemy w Księdze Przysłów, chyba w 5 rozdziale, gdzie autor ostro ostrzega przed zgubnymi skutkami takich relacji, albo w listach apostoła Pawła, w 1 liście do Koryntian, on pisze wprost o uciekaniu przed niemoralnością, a w 2 liście do Tymoteusza doradza ucieczkę od młodzieńczych pożądliwości.
Czyli on dosłownie stosuje tę zasadę w praktyce.
Tak. Józef rozumie, że w starciu z taką przewlekłą, codzienną pokusą, to fizyczny dystans jest kluczem do przetrwania.
Czekaj, ale z tą ucieczką wiąże się pewien paradoks, który wymaga wyjaśnienia. Bo Józef ucieka, w porządku, ale zostawia swój płaszcz, a ona używa tego jako dowodu, oskarża go najpierw przed domownikami, a potem przed samym Potyfarem, że ten hebrajski niewolnik, tak go nazywa, próbował ją zgwałcić.
Dokładnie tak.
Potyfar wpada w gniew i wtrąca Józefa do nochu, do tego specyficznego, w którym trzymani byli więźniowie królewscy. Ale zastanówmy się. Jeżeli zwykły niewolnik w starożytnym Egipcie zostaje oskarżony o próbę napaści na żonę głównego dowódcy straży faraona, to dlaczego nie zostaje natychmiastowo stracony na miejscu?
O, to jest fenomenalne spostrzeżenie.
No bo fakt, że on trafia tylko do tego więzienia politycznego, to chyba o czym świadczy, prawda?
Świadczy i to bardzo dużo. Wiele wskazuje na to, że Potyfar nie do końca uwierzył w opowieść swojej żony. On znał nienaganny charakter Józefa z lat jego ciężkiej pracy i podejrzewam, że znał pewnie również dość dobrze charakter swojej żony.
Ale miał związane ręce z punktu widzenia społecznego.
Dokładnie. Społecznie był postawiony w sytuacji totalnie bez wyjścia. Musiał zachować twarz przed swoimi ludźmi. Więzienie było po prostu kompromisem. Usunął Józefa z domu na zawsze, ale de facto zachował go przy życiu.
Zastanawia mnie jeszcze ten motyw ubrań w tej historii, wiesz? Bo to jest genialny wskaźnik statusu. Przeanalizujmy to, bo to działa trochę jak w grze wideo.
O, jak to?
Za każdym razem, kiedy sytuacja Józefa się drastycznie zmienia, wiąże się to z utratą jakiegoś elementu garderoby. Tracisz zbroję, tracisz status i upadasz na niższy poziom. Najpierw miał tę wspaniałą, kolorową, zdobioną szatę od ojca.
Znak ukochanego syna, tak?
Właśnie. Bracia mu ją zdzierają, plamią krwią zwierzęcia, traci ten status i staje się nagle towarem na sprzedaż. Potem w Egipcie dorabia się tego luksusowego płaszcza zarządcy, prawda? Żona Potyfara mu go zabiera w tej scenie uwodzenia i Józef spada znowu, jeszcze niżej, do statusu więźnia. Garderoba dosłownie dyktuje nam tu etapy jego upadku.
Zgadzam się w 100%. Ubiór jest w tym tekście niesamowitym wręcz, literackim barometrem jego pozycji społecznej. I kiedy ląduje w tym więziennym ugraniu w lochu, narrator Księgi Rodzaju serwuje nam znowu ten sam refren. Pan był z Józefem. Naczelnik więzienia widzi to samo, co wcześniej widział Potyfar.
I wkrótce Józef zarządza całym lochem.
Tak. Tylko że problem polega na tym, że niezależnie od tego, jak świetnie zarządza więzieniem i jak dobrze się tam trzyma, on nadal jest uwięziony pod ziemią. Stracił nawet ten w bólach wypracowany niewolniczy status z domu na górze.
Czyli z ludzkiego punktu widzenia po prostu utknął tam na dobre. Jedynym sposobem na to, żeby wrócił na górę, jest coś, co leży całkowicie poza jego strefą wpływu.
Sny?
Sny. Wtedy na scenę wkraczają główny potrzeży i główny piekarz faraona. Popełnili obaj jakieś przewinienia, nie wiemy dokładnie jakie, i trafili do tego samego lochu co Józef. I obaj mają sny. A sny w starożytności, jak wiemy z materiałów z tego wykładu, to nie są po prostu jakieś tam nocne majaki, ale potężne narzędzia potwierdzenia.
O tak. W starożytnym Egipcie uważano sny za bezpośrednie wiadomości od bogów. Istniał zresztą cały bardzo skomplikowany system ich interpretacji, oparty na takich specjalnych księgach, wręcz podręcznikach magów.
Tak zwane senniki.
Trochę tak. Więc kiedy piekarz i podczaszy się budzą tego ranka, oni są autentycznie przerażeni, bo nie mają w tym lochu dostępu do swoich kapłanów i magów, którzy mogliby im to profesjonalnie wytłumaczyć. I tu Józef stawia sprawę niezwykle jasno. Od razu na wstępie zaznacza, czyż interpretacje nie należą do Boga. Nie do techniki, nie do magicznych ksiąg, ale do Boga.
Prześledźmy te sny, bo są niesamowicie obrazowe. Pod czaszy widzi winorośl, prawda? Ma ona trzy gałązki. W tym śnie on bierze winogrona i wyciska z nich sok bezpośrednio do kubka faraona. Józef tłumaczy to w ten sposób. Słuchaj, te trzy gałązki oznaczają trzy dni. Za trzy dni faraon przywróci cię na stanowisko. Używa tam takiego ciekawego sformułowania: podniesie twoją głowę.
Co jest grą słów, jak się za chwilę okaże?
No właśnie, bo piekarz słyszy to i myśli: super, sny dzisiaj wróżą dobrze, to ja też opowiem swój. Ma we śnie na głowie trzy kosze pełne wypieków dla faraona, ale ptaki zjadają ten chleb z najwyższego kosza. I tu interpretacja Józefa jest absolutnie bezlitosna. Trzy kosze to też trzy dni, ale w tym przypadku faraon dosłownie zdejmie twoją głowę i powiesi cię na drzewie, a ptaki będą zjadać twoje ciało.
Ten kontrast jest uderzający i wszystko to realizuje się co do joty dokładnie po trzech dniach, dokładnie podczas urodzin samego faraona. To dowodzi w tamtym momencie, że słowa Józefa to nie były tylko jakieś, wiesz, domysły inteligentnego zarządcy. To było prawdziwe widzenie tego, co nadchodzi.
Józef, no przecież widząc w tym ogromną szansę na wolność, ma do tego podczaszego, który wraca do łask, tylko jedną taką, wiecie, bardzo ludzką prośbę. Mówi mu wprost: kiedy wrócisz na ten dwór i będzie ci znowu dobrze, to proszę pamiętaj o mnie. Wspomnij o mnie przed faraonem, bo zostałem tu porwany i uwięziony niesprawiedliwie. To jest ten moment, gdzie widać w nim taką ogromną determinację.
Tę nadzieję, że wreszcie ten koszmar się skończy.
I co się dzieje? Podczaszy odzyskuje pozycję, wraca do luksusów, wyciska wino do tego kielicha, a o Józefie po prostu całkowicie zapomina. I mijają pełne dwa lata.
I my musimy się tu na chwilę zatrzymać, jako współczesni czytelnicy. Bo łatwo nam się tak prześlizgnąć nad tym sformułowaniem dwa lata. Zobacz, to jest 730 dni pobudek w śmierdzącym więzieniu z taką iskrą nadziei, że może dzisiaj, może to właśnie dzisiaj strażnik przyjdzie i powie: Józef podczaszy o tobie wspomniał, wychodzisz.
I każdy kolejny dzień, każda kolejna taka pobudka to potężny cios.
W pewnym momencie ten chłopak musiał zdać sobie sprawę z tego gorzkiego faktu, że ten urzędnik, który de facto zawdzięczał mu spokój umysłu, w najgorszym momencie po prostu go wymazał z pamięci.
Zróbmy tu może taką twardą kalkulację, wiesz? Bo czasami w różnych analizach tej historii mamy straszną tendencję do jej romantyzowania. Czekajcie. Józef miał 17 lat, kiedy bracia wrzucili go do cysterny. Kiedy w końcu z tego lochu wyjdzie i stanie przed faraonem, wiemy z tekstu, że ma 30 lat. Więc my tu mówimy o 13 latach. 13 lat cierpienia. Niewola, fałszywe oskarżenie o gwałt, lochy i znowu zapomnienie.
Tak, to nie jest jakaś szybka opowieść o tym, jak to los w końcu uśmiechnął się do dobrego człowieka.
Nie, to nie jest magiczna sztuczka, tylko to jest ponad dekada brutalnej lekcji cierpliwości. To niesamowite, jak Józef to znosi. Zamiast czuć urazę do wszystkich, prawda? Co to nam mówi o jego, no nie wiem, ewolucji?
Te 13 lat to jest po prostu kuźnia jego charakteru. Pomyśl, co by było, gdyby Józef trafił przed oblicze faraona jako taki, wiesz, zuchwały 17-latek w kolorowej szacie, który oskarża cały świat o niesprawiedliwość i uważa się za pępek świata.
Pewnie długo by tam nie pożył.
Zapewne, ale on wychodzi z tego więzienia jako człowiek dojrzały, doświadczony cierpieniem i w pełni poddany woli wyższej.
Właśnie. I w końcu wychodzi, ale znów dzieje się to dlatego, że ktoś ma sen. Faraon, władca świata, ma sny, z którymi nikt na jego dworze nie potrafi sobie poradzić. Widzi 7 tłustych, pięknych krów, które zostają pożarte przez 7 krów chudych i bardzo brzydkich. A potem ma drugi sen. Widzi 7 pełnych, grubych kłosów zboża, pożartych przez 7 kłosów wysuszonych wschodnim wiatrem.
Co samo w sobie brzmi jak jakiś koszmar.
No tak. I wtedy władca wzywa całą śmietankę, całą elitę egipskich magów, kapłanów, mędrców. I absolutnie nikt nie zna odpowiedzi, Dlaczego akurat ci wybitni specjaliści polegli na tym zadaniu?
A to nas wraca do tego, jak funkcjonowała wiedza w tamtym czasie w Egipcie. Magowie opierali się, jak wspomniałam, na tych księgach snów. To były takie gotowe spisy symboli i ich znaczeń z przeszłości. Ale ten konkretny sen faraona był bezprecedensowy. On po prostu nie pasował do utartych schematów z ich podręczników. Nie potrafili oni powiązać krów, zjadania krów i zboża w żadną spójną, logiczną narrację.
I wtedy główny podczaszy rychło w czas nagle przypomina sobie o Józefie i ściąga go prosto z tego lochu. A Józef wchodzi i interpretuje sen jako zapowiedź 7 lat niezwykłej obfitości dla Egiptu, po których nadejdzie 7 lat drastycznego, potężnego głodu, który zniszczy ten kraj.
Co więcej, Józef tłumaczy mu też bardzo ważną zasadę interpretacyjną. To też był detal w wykładzie. Dlaczego ten sen pojawił się w ogóle w dwóch formach? Krowy i kłosy.
Tak, to jest kluczowy detal.
Podwójny sen oznacza, że sprawa została ostatecznie, definitywnie zatwierdzona przez samego Boga i to wszystko nastąpi bardzo szybko. A najważniejsze jest to, jak on w ogóle staje przed tym faraonem. Nie przypisuje sobie zasług. Józef mówi, to nie ja, lecz Bóg da faraonowi pomyślną odpowiedź. Zauważ to. Mógłby chcieć ugrać na tym własną wolność, wynegocjować coś, a on kategorycznie odrzuca oskarżenia czy tam domysły o byciu jakimś genialnym jasnowidzem.
Czy to jest właśnie ta ewolucja bohatera, o której mówiłaś? Ten chłopak po 13 latach wykształcił w sobie postawę sługi, a całkowicie pozbył się egocentryzmu. I co więcej, on nie tylko tłumaczy faraonowi to zagrożenie, ale od razu z marszu podrzuca mu gotowe rozwiązanie. Mówi o zebraniu zapasów 1/5 plonów w latach obfitości.
I faraon widzi to, widzi w nim człowieka, w którym jest, no, niespotykany duch. Wtedy natychmiastowo awansuje go, mianując swoim zastępcą odpowiedzialnym za całą ogromną logistykę w Egipcie.
I to jest wow. To jest moment, w którym 13 lat udręki w jednej chwili zamienia się w kosmiczny awans. Józef wskakuje na sam szczyt potężnego imperium. I znów pojawia się nasz motyw garderoby, o którym mówiliśmy. Zanim on w ogóle stanie przed faraonem, musi się do tego odpowiednio przygotować, prawda?
O tak, musiał wyglądać jak człowiek, a nie jak więzień z lochu.
Zdejmuje z siebie te zniszczone, obrzydliwe, więzienne łachy. Goli się całkowicie, bo z materiałów wiemy, że Egipcianie w przeciwieństwie do, wiesz, ludów semickich, do Hebrajczyków, oni uznawali zarost za coś nieczystego, obcego. A potem, po awansie, otrzymuje pierścień z pieczęcią władzy od faraona, własny rydwan, no i ten ostateczny upgrade w grze jego status ubrań znowu winduje w górę. Zostaje ubrany w szaty z niezwykle cienkiego, luksusowego lnu, a na szyi ląduje gruby złoty łańcuch. Zastępca władcy świata.
Zgadza się. Zyskuje władzę i bogactwo, o jakich mu się pewnie nigdy nawet nie śniło w najdzikszych snach. Ale musimy pamiętać, że z tą nagłą zmianą, z tą władzą, wiąże się nowe, niezwykle subtelne zagrożenie dla niego.
Subtelne zagrożenie? Masz na myśli to, że asymilacja groziła mu utratą własnej tożsamości?
Dokładnie o tym mówię. Zobacz, Józef z dnia na dzień staje się pełnoprawnym Egipcjaninem we wszystkim, co robi i jak wygląda. Otrzymuje od faraona nowe nazwisko, a właściwie egipskie imię Zafenat-Paneach.
Brzmi potężnie.
A do tego zostaje mu przydzielona żona, Asenat. I tu tkwi gigantyczny haczyk w tej historii. Ona była córką Potifery, który był kapłanem w On. To miasto jest znane z greckich źródeł jako Heliopolis. To było absolutne, potężne centrum kultu Boga Słońca, Boga Ra. Pomyśl o tym. Józef, ten sam człowiek, który z takim poświęceniem i determinacją opierał się jakimkolwiek kompromisom w domu Potyfary.
Ten, który uczekał z płaszczem w rękach.
Tak. Ten sam człowiek zostaje teraz wciągnięty w samo serce, w absolutne centrum pogańskiej religii i politycznej elity władzy Egiptu.
Wiesz, jak to niesamowicie współcześnie brzmi. Przypomina mi to trochę historię takiego, wiesz, topowego menedżera wielkiej korporacji w dzisiejszych czasach. Kogoś, kto pochodzi, powiedzmy, z małego miasteczka, gdzie miał trudne dzieciństwo, bracia go dręczyli, ojciec faworyzował i on chce za wszelką cenę odciąć się od tego bólu. Więc jedzie do wielkiego świata, do tego naszego metaforycznego Egiptu.
Robi tam oszałamiającą karierę.
zmienia nazwisko na zagranicznie brzmiące, kupuje najdroższy garnitur, wiesz, ten przysłowiowy len, wchodzi w najwyższe sfery i stara się za wszelką cenę zapomnieć o tym bolesnym pochodzeniu. I zresztą tekst Księgi Rodzaju wcale tego nie ukrywa. Daje nam świetny wgląd w jego psychikę poprzez, no właśnie, poprzez imiona, które on sam nadaje swoim własnym synom.
Oczywiście, bo nadawanie imion w starożytności zawsze niosło ze sobą głęboki, teologiczny i osobisty przekaz. To nie był tylko zbiór głosek. Józef nazywa swojego pierwszego pierworodnego syna z Egipcjanką Manasses. To imię brzmi jak hebrajskie słowo oznaczające zapomnieć. Jak on sam to wprost tłumaczy w tekście, nazywa go tak na znak, że Bóg pozwolił mu wymazać z pamięci, zapomnieć o trudach i, co jest bardzo ważne, o domu jego ojca.
To jest mocne stwierdzenie.
Bardzo. Z kolei swojemu drugiemu synowi nadaje imię Efraim, co tłumaczy w tekście jako podwójnie płodny. Mówi, że Bóg uczynił go owocnym dokładnie tu, w tej obcej krainie jego cierpienia.
Czyli to, o czym wspomniałem, on autentycznie tak desperacko stara się uciąć przeszłość grubą kreską. Chce zostawić to za sobą. Mówi jakby, zostawiłem ojca, zapomniałem o nożu w plecach od własnych braci, teraz jestem wielkim Egipcjaninem Zafenat Paneachem i tu buduję swój wspaniały sukces.
Tak to dokładnie wygląda na powierzchni tego tekstu. Wydaje się, że plan się powiódł, ale jak zawsze rzeczywistość bardzo szybko go weryfikuje. Bo kiedy mija te 7 tłustych lat obfitości i nadchodzi zapowiedziany potężny głód, to okazuje się, że ten kryzys nie dotyka tylko samego Egiptu. On obejmuje cały ówczesny świat.
Tak jak zapowiedział Bóg we śnie.
Zapasy zgromadzone przez te lata pod okiem Józefa są tak niewyobrażalnie, absurdalnie wielkie, że w tekście przyrównuje się je do piasku morskiego. Egipcjanie w pewnym momencie po prostu przestają w ogóle to liczyć. Ale co najważniejsze, to zboże, ten ratunek jest wyłącznie w Egipcie. I w rezultacie cały ówczesny świat zmuszony jest do migracji, musi przyjść prosto do stóp Józefa, żeby w ogóle fizycznie przetrwać ten czas.
I w tym, tu jest ten punkt kulminacyjny, w tym również cała rodzina Jakuba z Kanaanu. I to jest przecież tak ogromna, wspaniała ironia losu tej literatury. Zobaczmy, Józef przez 13 lat w śmierdzącym lochu z całych sił czekał na jakąkolwiek ludzką sprawiedliwość, prawda? A potem na samym szczycie władzy próbował to wszystko zapakować w pudełku i o tym zapomnieć.
I zakopać pod piaskiem.
Tymczasem dokładnie ta wielka pozycja, ten niesamowity sukces ratownika imperium, który sam przecież zbudował, to on zmusza go do tego, by nagle spojrzał swojej najgorszej przyszłości prosto w oczy. Rodzina, która go zniszczyła, ustawia się do niego w kolejce po chleb. Nie masz szans przed tym uciec w garniturze.
To jest mocne. I to nas prowadzi zresztą do bardzo głębokiego punktu teologicznego, z którym też nas zostawia materiał źródłowy, na którym mocno zwraca uwagę dr Matthews. Józef, występujący tutaj jako ten egipski wicekról, który miłosiernie dostarcza chleb wszystkim okolicznym narodom, to nie jest, wiesz, to nie jest tylko historia o fenomenalnej administracji państwowej i silosach na zboże.
Więc czym to jest?
To jest wielka teologiczna zapowiedź. Taki starożytny wzorzec. Józef, który staje się wybawicielem tego antycznego świata od śmierci głodowej, jest w ujęciu chrześcijańskim ewidentną zapowiedzią tego, co potem wydarzy się w osobie Jezusa. Tego Zbawiciela już całego świata, o czym wprost mówi później na przykład pierwszy list Jana 4,14. Bóg po prostu nie zapomniał o innych pogańskich narodach w czasie tego śmiertelnego kryzysu. On użył dokładnie potomka Abrahama, cierpiącego Józefa, aby przynieść im ten fizyczny ratunek.
I o ile dobrze pamiętam z notatek do tego wykładu, to też ma potężny związek z tymi historycznymi, wcześniejszymi obietnicami, z tym, co przecież zostało powiedziane z góry samemu Abrahamowi jeszcze wiele wieków wcześniej w Kanaanie, tak?
Oczywiście. My tu mamy do czynienia z wielkim wypełnieniem zapowiedzi z 15 rozdziału Księgi Rodzaju. Bóg zapowiedział tam wtedy Abrahamowi, że jego potomkowie, jego nasienie będą przebywać w obcej ziemi i będą niestety cierpieć niewolę przez równe 400 lat. Działania Józefa w Egipcie, no one de facto tworzą bezpieczną chlebową przystań dla jego rodziny, pozwala im to przetrwać ten niszczycielski głód, ale jednocześnie, jak wiemy czytając później już w pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia, z biegiem lat i dekad doprowadzi to dokładnie do ich ucisku i niewoli egipskiej. Widzimy tu, jak wszystkie te trybiki idealnie się zazębiają.
czyli te wydarzenia, które z naszej ograniczonej ludzkiej perspektywy wydają się po prostu tragicznym, bezsensownym chaosem. Wiesz, zdrada braci przy cysternie, kłamstwa sfrustrowanej żony Potyfara z rzekomym gwałtem, kompletne zaniki pamięci podczaszego w więzieniu. Zobacz, to wszystko jednak służy absolutnej realizacji planu o skali stuleci. To wcale nie był przypadek.
Absolutnie.
Warto zatem spróbować to teraz wszystko z naszej dzisiejszej analizy jakoś krótko zebrać i podsumować. Opowieść o Józefie, zawarta w tych zaledwie kilku rozdziałach starożytnego tekstu, oferuje nam o wiele, wiele więcej niż tylko taki suchy zarys wydarzeń z pałacu faraona. To jest przecież głębokie studium psychologiczne bohatera. To opowieść o tym, jak całkowity upadek, takie fizyczne wyrzucenie poza nawias, odrzucenie przez bliskich, utrata wolności i statusu oznaczana zabieranymi szatami oraz w końcu te lata spędzone w ciemności, to wszystko może stanowić tak naprawdę niezbędny fundament do zbudowania w człowieku czegoś, co jest później w stanie uratować świat. To niesie według mnie potężny ładunek nadziei. No bo nawet wtedy, kiedy czujemy się kompletnie zapomniani przez nasze środowisko, takie jak Józef zapomniany na dwa długie lata przez dworzanina, gdzie się za kulisami całego tego pozornie bezcelowego cierpienia i czekania może działać, i w tej historii działa, znacznie większy, doskonały plan.
Zdecydowanie. Zgadzam się z tobą w pełni. Jeśli jest coś, wiesz, główna myśl, jaką należy z tej historii wynieść, to fakt, że czas spędzony na samym dnie, o ile tylko towarzyszy mu absolutna wierność własnym, nienaruszonym wartościom, a o tym najdobitniej świadczy niezłomna postawa Józefa w domu uwodzącej go żony Potyfara, ten czas nigdy, przenigdy nie idzie na marne. W ostatecznym rozrachunku.
Powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej podróży przez tekst, ale słuchajcie, na koniec jest pewna prowokacyjna myśl wynikająca z tego materiału. Coś, co po prostu nie daje mi spokoju. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak wielki sukcesator Józef nazwał swojego pierwszego syna Manasse. Zrobił to na znak, że Bóg, tu cytat, pozwolił mu całkowicie wymazać z pamięci dom ojca i traumę zadaną przez braci.
Tak tłumaczył to imię.
Ale biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się chwilę później, kiedy u szczytu władzy cała ta upokorzona rodzina staje nagle przed jego obliczem, prosząc o jedzenie, możemy zadać sobie pytanie, czy on rzeczywiście o tej traumie zapomniał. A może próba tak drastycznego, całkowitego odcięcia się od trudnej przeszłości sprawia, że w momencie, w którym ta przeszłość w końcu nas po latach dogania, a zawsze dogania, to uderza w nas wtedy ze zdwojoną siłą. Zastanówmy się, co dokładnie dzieje się w naszych głowach, gdy zamiast naprawdę stanąć twarzą w twarz i przepracować nasze najgorsze życiowe doświadczenia, my po prostu próbujemy je szczelnie przykryć cienką warstwą luksusowego egipskiego lnu. To jest myśl, z którą zdecydowanie warto się dzisiaj na spokojnie zatrzymać i przemyśleć.